Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
NATO wycofało akredytację 7 dyplomatów rosyjskiego przedstawicielstwa przy Sojuszu. Ograniczona ma zostać także maksymalna liczebność tej misji o 1/3 do 20 osób. Poinformował o tym sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg.
Zastrzegł przy tym, że przesłanie nie zmienia dwutorowego podejścia NATO wobec Rosji, odstraszania, ale też komunikowania się z nią.
W poniedziałek kilkanaście krajów Sojuszu z USA na czele ogłosiło wydalenie rosyjskich dyplomatów. We wtorek na taki krok zdecydowały się również Irlandia, Mołdawia, Belgia i Australia.
To reakcje na wykorzystanie środka paralityczno-drgawkowego w brytyjskim Salisbury podczas ataku na podwójnego agenta Siergieja Skripala.
Profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Polski do spraw bezpieczeństwa, podkreśla, że dopóki Zachód nie przemyśli ekonomicznych podstaw współpracy z Rosją, to wszelkie sankcje będą mieć ograniczone konsekwencje. Ekspert mówi też o roli, jaką w tej sytuacji może odegrać Polska.
Polska dyplomacja powinna wykorzystywać tę sytuację dla uświadamiania zachodnim politykom, w tym kierownictwu Paktu Północnoatlantyckiego, jaka jest natura władzy w Rosji. I pozytywny aspekt, jaki możemy tutaj widzieć, to będzie prawdopodobnie zwiększona chęć Zachodu do wzmocnienia flanki wschodniej poprzez umieszczenie większej ilości wojsk przebywających na stałe.
Profesor Bogusław Paś mówi natomiast, że wydalenie przez Polskę 4 rosyjskich dyplomatów nie leży w naszym interesie.
Pytanie, które trzeba sobie zadać, co Polska zyska, czy co może zyskać? No nic nie zyska, bo nic nie może zyskać w tej sytuacji. To, co może stracić, to jeszcze pogorszenie stosunków z Rosją, które i tak są złe, i jeszcze mniejsze szanse na jakąkolwiek normalizację, w szczególności w kwestii smoleńskiej. W związku z tym nie ma żadnych racjonalnych podstaw to działanie, tym bardziej, że na przykład taki kraj jak Austria ogłosił, że nie przyłącza się do tej grupy, która będzie bojkotować Rosję. Dlaczego? No dlatego, że każdy kraj w Europie ma swoje interesy i to, co robi, robi we własnym interesie.
Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow oświadczył we wtorek, że Rosja odpowie na wydalenie jej dyplomatów, ponieważ, jak to ujął, nie można tolerować chamstwa i Moskwa nie będzie tego robić.
Pierwsze systemy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe Patriot trafią do Polski w 2022 roku, a kolejne w 2024, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.
Szef polskiego rządu powiedział, że systemy w sposób bezprecedensowy zapewnią bezpieczeństwo naszego nieba. Premier udzielił wywiadu publicznej telewizji.
Jak mówił, umowa, jaka zostanie w tej sprawie podpisana już w środę, jest bardzo dobrze wynegocjowana. Prezes Rady Ministrów zwrócił uwagę, że jest to najnowsza technologia, którą Amerykanie sprzedają tylko Polsce.
To jest dowód na to, że Amerykanie ufają Polsce, że jesteśmy jednym z najważniejszych sojuszników Stanów Zjednoczonych w tej części świata i jednocześnie będziemy mieli możliwość rozwoju niektórych elementów tego systemu, serwisowania, nadzoru nad tym systemem. To jest bardzo dobra umowa zarówno o zakupie sprzętu wojskowego, jak i o rozwijaniu tego sprzętu wojskowego tu na terytorium Polski.
Polska zakupi od Amerykanów 8 baterii Patriot. W pierwszym etapie otrzymamy 2 wraz z najnowocześniejszymi pociskami PAK-3 MSI.
Drugi etap zakłada zakup pocisków Skyceptor, które praktycznie w całości będą produkowane w polskich zakładach. W tym etapie zapadnie też decyzja o zakupie radaru, nad którym trwają jeszcze prace.
Kongres Stanów Zjednoczonych zgodził się na sprzedaż Polsce uzbrojenia, w tym radarów, wyrzutni i pocisków składających się na system Patriot w listopadzie ubiegłego roku.
Przed komisją weryfikacyjną odbyła się pierwsza rozprawa na tak zwanych zasadach ogólnych.
Pomimo wezwania na posiedzenie nie stawiła się prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Z tego powodu nałożona została na nią kara grzywny w wysokości 10 000 zł.
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą komisja weryfikacyjna przeprowadza postępowanie ogólne, aby wyjaśnić nieprawidłowości lub uchybienia w działaniach organów i osób, które uczestniczyły w wydawaniu decyzji reprywatyzacyjnych. Przed komisją stawiła postawiła się przewodnicząca Rady Miasta Stołecznego Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska. Zaznaczyła, że Rada nie ma prawa zajmować się sprawami związanymi z reprywatyzacją. Z jej zeznań wynika, że sama Hanna Gronkiewicz-Walc nie wykazywała zainteresowania losem poszkodowanych warszawiaków.
Świadek wspomniała o tym, że pani prezydent, że w każdym porządku obrad jest Rady Miasta, jest informacja dotycząca działalności prezydenta. W tym również znajdowała się informacja dotycząca reprywatyzacji. Proszę powiedzieć, ile razy pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Walc udzielała odpowiedzi na pytania radnych dotyczące reprywatyzacji przez 12 lat pani kadencji?
Odpowiedzi udzielali urzędnicy, którzy mieli pełnomocnictwa pani prezydent.
Tak, ja wiem, ale moje pytanie dotyczyło tego, ile razy pani prezydent udzielała takiej odpowiedzi jako osoba, która nadzorowała BGN osobiście.
Z tego co widzę, osobiście pani prezydent była na jednej takiej sesji.
Dlaczego złożenia zeznań odmówiła prezydent stolicy? Jak twierdzi, nie można łączyć w postępowaniu roli strony z rolą świadka. Po raz kolejny oceniła, że komisja jest niekonstytucyjna. Przypomnijmy, że w wyniku tzw. dzikiej reprywatyzacji w Warszawie na bruk trafiły tysiące ludzi, a wielu z nich spotkały szykany. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
Sąd Najwyższy ocenił krytycznie zaproponowane przez PiS zmiany dotyczące Trybunału Konstytucyjnego i sądów.
W swojej opinii sąd wskazał, że projekt PiS-u w sprawie nieopublikowanych wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 2016 roku jest zbędny.
Z kolei zmiany w projekcie Prawa i Sprawiedliwości odnoszące się do procedury odwoływania prezesów sądów są według Sądu Najwyższego iluzoryczne.
Ta opinia ma charakter polityczny, wskazuje w rozmowie z Radiem Maryja poseł PiS-u Marek Ast. Nasze projekty mają znaczenie, dodaje.
Jeżeli chodzi o nowelizację ustaw dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, publikacja wyroków, czego domaga się między innymi też oprócz opozycji Komisja Europejska, nie jest możliwa bez podstawy prawnej, więc trudno mówić o tym, że ich publikacja jest zbędna. Natomiast jeżeli chodzi o nowelizację ustawy o ustroju sądów powszechnych, no nie jest iluzoryczna, no bo jeżeli zrównujemy wiek przechodzenia w stan spoczynku sędziów kobiet i mężczyzn, no to jest konkret.
W czwartek PiS złożył w Sejmie projekty noweli ustaw o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym, a także o Trybunale Konstytucyjnym. Do tej inicjatywy z najwyższą sympatią odniósł się w piątek szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.
PKN Orlen podpisał porozumienie o współpracy z litewskim rządem. Dokument zakłada wzajemne wsparcie dla realizowanych bądź rozważanych inwestycji, między innymi infrastrukturalnych dotyczących Orlenu na Litwie.
Deklaracje wsparcia ze strony litewskiej otrzymały między innymi rozważane plany inwestycyjne Orlenu Litwa dotyczące przerobu ropy naftowej w rafinerii w Morzejkach.
W porozumieniu potwierdzone zostało także rozpoczęcie odbudowy linii kolejowej do Ręgę na Łotwie.
Dokument podpisali w Wilnie prezes PKN Orlen Daniel Obajtek oraz przedstawiciele litewskiego rządu. W swoim przemówieniu Daniel Obajtek wskazywał na znaczenie porozumienia.
To memorandum jest dla nas bardzo istotne. Pozwala nam przemyśleć pewien kierunek działania. Pozwala zabezpieczyć interesy PKN Orlen i również pozwala zabezpieczyć interesy państwa litewskiego. Poważnie zastanawiamy się, poważnie przyglądamy się i myślimy poważnie o procesie inwestycyjnym w modernizację. Ta inwestycja zapewniłaby bezpieczeństwo zarówno PKN Orlen, jak i bezpieczeństwo państwa litewskiego.
PKN Orlen jest największym podmiotem branży rafineryjno-petrochemicznej w Polsce i jednym z największych tego typu w Europie.
Płocki koncern od 2009 roku posiada też 100% akcji litewskiej rafinerii w Morzejkach, która zmieniła nazwę na Orlen Litwa.
Grupa 59 amerykańskich senatorów zwróciła się do premiera Mateusza Morawieckiego o przyjęcie, jak to określono, sprawiedliwej ustawy reprywatyzacyjnej.
Senatorzy zauważają, że Polska nie przyjęła kompleksowej ustawy przewidującej restytucję mienia żydowskiego.
Jednocześnie amerykańscy politycy poparli stanowisko Światowej Organizacji, która zajmuje się odzyskaniem utraconego mienia żydowskiego w kilkunastu państwach europejskich. Stanowisko to zostało przedstawione w ubiegłym roku do projektu tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej.
Senatorowie zwracają uwagę, że ustawa wyklucza możliwość zwrotu pierwotnie posiadanej własności. Przewiduje tylko częściowe odszkodowanie za utracony majątek.
Poseł Robert Winnicki z Ruchu Narodowego podkreśla, że stanowisko polityków z USA jest nie do przyjęcia. W ocenie polityka należy odrzucić nieuprawnione żądania, które groziłyby ruiną polskich finansów publicznych. Mówi się nawet o kwocie 65 miliardów dolarów.
Parlamentarzysta akcentuje, że list senatorów to kolejna forma nacisku na Polskę po przyjętej przez amerykański Senat w grudniu ubiegłego roku ustawie.
Trzeba powiedzieć jasno, że tam jest w ogóle skandaliczna kategoria mienia bezspadkowego. To znaczy takiego mienia, które nie ma bezpośrednich spadkobierców i które miałoby zostać przejęte przez organizacje żydowskie. To jest w ogóle jakaś horrendalna koncepcja. Ona niestety również z Senatu amerykańskiego 3 czy 4 miesiące temu wyszła. No i to wymaga zdecydowanych zabiegów Polski, żeby wytłumaczyć naszym partnerom międzynarodowym, że taka reprywatyzacja jest po prostu niemożliwa.
Senator Jan Maria Jackowski mówi, że list jego amerykańskich odpowiedników pokazuje, iż roszczenia żydowskie są głównym problemem w naszych relacjach, a nie ustawa o IPN-ie.
To jest kolejne działanie o charakterze nacisku na polskie władze. Tego rodzaju działania miały już miejsce w przeszłości i konsultacje między stroną amerykańską czy stroną żydowską również na ten temat odbywały się w poprzednich latach. I widać wyraźnie, że ten temat jest tematem głównym, jeżeli chodzi o nasze wzajemne relacje, a nie ustawa o IPN-ie, która była w tym wypadku użyta jako pretekst do deprecjonowania Polski na arenie międzynarodowej, co miało się przełożyć na zmiękczenie polskiego rządu w aspekcie tych zamierzeń, które tamte strony chciałyby osiągnąć. To jest kolejne działanie o charakterze nacisku na polskie władze. Tego rodzaju działania miały już miejsce w przeszłości i konsultacje między stroną amerykańską czy stroną żydowską również na ten temat odbywały się w poprzednich latach i widać wyraźnie, że ten temat jest tematem głównym, jeżeli chodzi o nasze wzajemne relacje, a nie ustawa o IPN-ie, która była w tym wypadku użyta jako pretekst do deprecjonowania Polski na arenie międzynarodowej, co miało się przełożyć na zmiękczenie polskiego rządu w aspekcie tych zamierzeń, które tamte strony chciałyby osiągnąć.
To były wiadomości w Radiu Maryja.